Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy prokuratura powinna zająć się zarzutami wobec marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego?
Jak zawsze od tego są organy państwa, żeby takie kwestie badały. Także tutaj jak najbardziej, jeżeli się pojawiają zarzuty, niezależnie od oceny społecznej czy politycznej przede wszystkim opozycji, prokuratura od tego jest, aby badać takie kwestie i od tego, aby ewentualnie na podstawie zebranego materiału dowodowego uznać, czy rzeczywiście zasadne jest postawienie zarzutów panu marszałkowi i prowadzenie sprawy dalej w sądzie.
Panu zgłaszają się osoby, które pod własnym nazwiskiem stawiają zarzuty marszałkowi.
Tak, oczywiście. Tutaj rzeczywiście największym problemem jest to, że pan marszałek piastuje w państwie polskim bardzo wysokie stanowisko i takie osoby bardzo często mają też taką dodatkową tarczę ochronną polityczną, dlatego że zawsze jakaś opozycja istnieje i zawsze jakaś większość parlamentarna istnieje, która formuje rząd. I rzeczywiście, jeżeli jest to parlamentarzysta opozycji, to będą się pojawiały takie zarzuty, że to jest walka polityczna. Niezależnie od tego, ja uważam, że od tego jest prokuratura i od tego są później niezawisłe sądy, aby rozstrzygały takie kwestie. Dlatego też sprawa tak społecznie na to patrząc wygląda nieciekawie. Politycy w ogóle tutaj w Polsce mają taką zasadę, że niezależnie też od zarzutów stawianych nie potrafią zrobić kroku do tyłu. Mam nadzieję, że pan marszałek będzie miał jakąś refleksję i może przemyśli to, aby ustąpić tego stanowiska komuś innemu, nawet z szeregów opozycji, jeżeli dalej większością by wybierali ze swojego składu kogoś, do wyjaśnienia tej sprawy i niech uczciwie prokuratura to rozstrzygnie.
No, opozycja twierdzi, że gdyby sprawa dotyczyła jakiegoś polityka Zjednoczonej Prawicy, to nie byłaby tak nagłośniona.
A tutaj się nie zgodzę, dlatego że jeżeli dotyczy, proszę zwrócić uwagę, że w poprzedniej kadencji wielokrotnie tak było, nawet jeżeli chodzi o poprzednie tak głośne sprawy, jak na przykład prezesa NIK-u, tutaj nawet sugerowana była ze strony Zjednoczonej Prawicy takie rozstrzygnięcie, aby opozycja w tym pomogła, kiedy było to wygodne do walki politycznej, nie pomagała w odsunięciu właśnie prezesa NIK-u, więc myślę, że tutaj standardy są troszeczkę inne.
Należą się czy nie mediom publicznym pieniądze, które Sejm przeznaczył na ich działalność?
Ja jestem zwolennikiem prywatyzacji mediów w ogóle, jeżeli chodzi o media, dlatego że uważam, że media publiczne mają pewną misję zapisaną tak naprawdę w ustawie, które mają realizować, ale zawsze będzie to sporem politycznym. A z drugiej strony my jesteśmy państwem, które po latach bardzo dużej niedoli odbudowuje się i przy tym kapitale, który był rzeczywiście... Polityka wplatana też jest w kwestię ekonomii i media prywatne w Polsce nie spisały się. Nie jesteśmy silną ekonomicznie gospodarką taką jak zachodnie, a zachodnie gospodarki tworząc sobie tutaj rynek zbytu bardzo często wspierają te opcje polityczne, które stanowią dla nich najlepsze podłoże do budowania rynku dla danego państwa, które te media kształtuje. I w Polsce... Ale w Polsce rzeczywiście jest taki okres, panie redaktorze.
Niemal w każdym kraju są media publiczne
tak jest.
I jest abonament.
Tak, tak jest. No właśnie to jest bardzo ciekawe, bo to przede wszystkim opozycja o tym mówi, że powołują się na państwa zachodnie, w tym Niemcy, Wielką Brytanię, Francję i inne tutaj z Europy, tylko w tych sytuacjach, w których jest to dla nich wygodne. W tej sytuacji na przykład nie. Dlatego mówię, dla nas jako Polski, która się buduje, odbudowuje po upadku komuny, po bardzo dużej niedoli, po wojnie II światowej byliśmy cały czas przecież w takiej sytuacji, która powoduje, że jeszcze lata przed nami odbudowy. Mamy okres taki, że rzeczywiście te media narodowe, media publiczne są potrzebne. Choć my jako Porozumienie Jarosława Gowina wskazywaliśmy, że należy też przyjąć po prostu taką zasadę, aby one służyły przekazowi publicznemu wszystkich stron. Ja się bardzo cieszę, że jestem tutaj w radio, bo bardzo często jestem tutaj z opozycją i merytorycznie się spieramy i państwo redaktorzy prowadzicie to w należyty sposób, a też to jest medium publiczne, więc niezależnie czy to jest telewizja, radio i tak dalej, ja będąc naprawdę w polityce, w innych partiach zawsze miałem swobodę wypowiedzi i nie zauważyłem, aby media publiczne w moim wypadku w jakiś krzywdzący sposób funkcjonowały, a to w sporze politycznym znowuż jest taką nutą emocjonalną, na której się gra, nie merytoryczną.
To jak powinny być finansowane media publiczne? Z abonamentu, który trzeba uszczelnić, czy z budżetu państwa?
Czy powiem szczerze, że abonament tak naprawdę jest formą pobierania podatku i cały ten aparat pobierania tego podatku jest kosztowny. Abonament rzeczywiście jest trudny do ściągnięcia, więc jeżeli finansujemy już z takiego czysto ekonomicznego punktu widzenia, ja jako przedsiębiorca uważam, że trzeba to uprościć, więc najlepiej gdyby po prostu w formie podatków pobierane daniny były częścią budżetu, który jest przeznaczany na funkcjonowanie mediów publicznych. I tutaj nie widzę potrzeby tworzenia dodatkowego elementu, nazywania go abonamentem, bo to jest forma po prostu pobierania jakiejś daniny, czyli podatku na funkcjonowanie konkretnego celu, w tym wypadku mediów. Więc, panie redaktorze, nie ma sensu dodatkowo tworzyć jakichś mechanizmów, całej tej kosztownej biurokracji dookoła. Lepiej, gdyby to trafiło do jakiegoś budżetu centralnego, z niego było wydzielane, to jest decyzja jednego urzędnika, czyli mniej kosztów.
No, sęk w tym, że kilka ładnych lat temu to polityk, wtedy teraz opozycji, wtedy partii rządzącej, namawiał do niepłacenia abonamentu.
No i tutaj mamy tą sprzeczność, bo powiem tylko tyle. W wielkim skrócie, media publiczne na tym etapie rozwoju państwa polskiego są potrzebne, w ogóle media niezależne, i dopóty nie będziemy mieli silnej gospodarki, my Polacy nie będziemy silni ekonomicznie, te media są potrzebne, żeby nawet tworzyć pluralizm, jeżeli chodzi o dyskusję publiczną, a ona służy tak naprawdę społeczeństwu, które podejmuje na koniec decyzje przy urnach wyborczych.
Pozwoli pan, że odejdziemy od tych wielkich tematów, a teraz skupimy się na lokalnych, bo przecież piastuje pan również funkcja radnego Rady Miasta w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Ponownie miasto wydało decyzję o budowie wytwórni mas bitumicznych przy ulicy Walczaka i czy ponownie zapowiada się na protesty mieszkańców, bo ta pierwsza decyzja, jak pan pamięta, została uchylona przez
wojewodę. Tak, to prawda. Szczerze powiedziawszy, nie do końca wiem, jakie są powody, chociaż tutaj może formalna droga zdecydowała o tym, jakieś odwołania, dlatego że nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka inwestycja powstała. Niemniej jednak miasto służy mieszkańcom, więc my jako klub na pewno się nad tym będziemy pochylać i wspierać mieszkańców przede wszystkim, bo to oni tworzą dane miasto, tworzą dane społeczności i to im ma to służyć, a nie pojedynczemu przedsiębiorcy. Nawet jeżeli to ma być bardziej uciążliwe dla przedsiębiorcy, to zawsze trzeba patrzeć z perspektywy tego, że miasto to mieszkańcy, to ludzie, którzy będą tu mieszkać. A dodatkowo te sygnały, które pierwsze ja zebrałem i interesowałem się sprawą, to fakt, że ona ma być przejściowym takim okresem, ta inwestycja zrealizowana na czas inwestycji drogowych, a później zlikwidowana, a z drugiej strony przykłady z innych miejsc, które mi mieszkańcy pokazali, mówią o tym, że to jest zawsze taki przedsmak tego, co jest docelowo, czyli zostaje to już na stałe i w tym miejscu, gdzie funkcjonują mieszkańcy, dzieci i tak dalej, cała nasza społeczność gorzowska może pozostać taki punkt niechciany przez społeczność. A tak jak mówiłem, miasto ma służyć przede wszystkim mieszkańcom.
A widzi pan taki scenariusz, że jak już ta asfaltownia nie powstanie w tym miejscu, gdzie jest decyzja o lokalizacji tymczasowej, to, że wykonawca będzie negocjował z miastem, bo podroży to jego koszty, podroży to koszt inwestycji, trzeba będzie suma summarum do tej inwestycji dołożyć.
Tak, jest to taka możliwość i dlatego też powiedziałem, że my jako klub będziemy się temu przyglądać i czynnik ekonomiczny dla miasta jest równie ważny, dlatego że my również wszyscy mieszkańcy utrzymujemy miasto, ani miasto, ani państwo nie ma swoich pieniędzy, to my z podatków je utrzymujemy, więc reasumując, na pewno trzeba się zastanowić nad tym, jak taką umowę ewentualnie zabezpieczyć przez miasto i myślę, że tutaj prezydent i jego służby na pewno spiszą się po tych wielu inwestycjach, które były i doświadczeniach, aby takie zabezpieczenie, że taka wytwórnia ma być zlikwidowana po realizacji inwestycji, na pewno była zlikwidowana lub zapłaciła odpowiednie kary umowne, tak aby się to nikomu ze stron nie opłacało, aby się gdzieś na przykład spierać w sądach o to. Także kwestia rozstrzygnięci tutaj magistratu. My jako radni mamy tylko wpływ na to, aby to oceniać, ewentualnie lobbować, naciskać i słuchać mieszkańców.
Jeszcze króciutko, bo mamy minutę. Mhm. To jest cytat. To, co będzie budowane, zaprzecza temu, o co chodziło przed kilkoma laty. Miało być nowoczesne, kompleksowo z dostosowanymi do rynku pracy poszukiwanymi kierunkami, a będzie po prostu kolejna szkoła zawodowa, tak o Centrum Edukacji Zawodowej, które za chwilę zacznie być budowane, a w zasadzie tworzone na bazie szpitala, powiedział były prezydent Tadeusz Jędrzejczyk.
Szczerze powiedziawszy, Tadeusz Jędrzejczak, odkąd nie jest prezydentem Gorzowa, bardzo często się wypowiada bardzo źle na temat Gorzowa i nie wspiera Gorzowa, co jest przykre. I osobiście uważam, że nie powinniśmy tego głosu słuchać. Prezydent, zarówno jak i radni, są tutaj jednego głosu, że to centrum zawodowe jest nam potrzebne. Kształcenie kadr właśnie, które technicznie mogą obsługiwać inwestycje ciekawe, jest nam potrzebne, więc bądźmy optymistami. Jak mówił Winston Churchill, jestem optymistą, być jakimkolwiek innym nie ma większego sensu. Świeci słońce, drodzy państwo, więc życzę dobrego dnia, bo już kończymy, jak widzę, po twarzy pana redaktora. I jak najbardziej wierzę w to, że to centrum zawodowe będzie służyło naszemu miastu.
Moją wskazówką, żeby kończyć, jest zegar przede mną. Dziękuję. Robert Anaski, wiceprezes Porozumienia i radny Rady Miasta.
Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie całą Polskę, Wielkopolskę i w ogóle całe nasze państwo i Gorzów Wielkopolski, drodzy mieszkańcy. Dużo słońca na spacer.